Zbliża się 14.10 i jest sobota, wobec czego zapraszamy Państwa na nasz cotygodniowy magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Andrzej Gruszka, który realizuje dzisiejszą audycję, Janusz Muński przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu. Dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim dużo o obu lubuskich wojewódzkich bibliotekach, ale i powód do tego stanu rzeczy niepośredni, ponieważ wczoraj zakończył się tydzień bibliotek. Powiemy także o gorzowskich ogólnopolskich konfrontacjach fotograficznych, które niestety nie odbędą się ze zrozumiałych względów, choć na konkurs nadesłano z całej Polski prawie 300 prac. A muzycznie będą nam towarzyszyć polscy wykonawcy, polscy autorzy, polscy aranżerzy. Basia Stępniak-Wilk, Pośród cisz, to tytuł tej piosenki. Odwiedzamy bibliotekę imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie, by dowiedzieć się, w jaki sposób w czasach pandemii działa gorzowska księżnica. Z dyrektorem biblioteki Herberta, telefonicznie oczywiście, rozmawiała Izabela Patek.
Łączymy się z biblioteką imienia Zbigniewa Herberta, z panem dyrektorem Sławomirem Szenwaldem. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
W jaki sposób działa biblioteka Herberta w tym trudnym czasie? W jaki sposób można wypożyczać książki? W jaki sposób oddawać?
Otworzyliśmy bibliotekę w tym sensie, że udostępniliśmy wypożyczalnie. Czytelnie są nadal zamknięte, działalności takiej kulturalnej z udziałem publiczności nie ma nadal, natomiast można zwracać książki, można też już wypożyczać. Tutaj powiem, że jako jedna z niewielu w Polsce bibliotek zdecydowaliśmy się od razu też na wypożyczanie, chociażby z tego praktycznego powodu, żeby nie powodować, że czytelnicy dwa razy będą przychodzić do biblioteki, tylko od razu też mogą wypożyczyć. Oczywiście niestety nie można podejść do regałów ze względów właśnie sanitarnych, dlatego też prosimy czytelników o to, aby skorzystali z naszego katalogu, a nasz katalog jest też bardzo nowoczesnym katalogiem na naszej stronie www.wimpgorzów.pl, jak też i oczywiście Biblioteka Norwida ma taki sam katalog. Są to katalogi już takie bardzo zaawansowane technologicznie. Wystarczy wpisać chociażby tematykę, którą Państwa interesuje. Na przykład, że chcieli Państwo by wypożyczyć jakiś kryminał, czyli wpisujemy, odhaczamy tam temat. Tam jest nie kategoria, tylko słowo temat, kryminał i mogą Państwo wybierać książki z naszego katalogu i z takim albo wydrukiem, albo sobie poprzez zalogowanie się zamówić można od razu. Jeśli czytelnik się u nas w naszym systemie zaloguje, to po prostu automatycznie przez odkliknięcie tej książki zamawiają, ona będzie na niego czekała, lub może sobie po prostu spisać tę książkę i przyjść z karteczką, z numerem, sygnaturą i ta książka też szybko i sprawnie będzie mu wydana. Jak powtarzam, nie ma niestety podejścia do możliwości skorzystania z regałów. Nasz katalog też przyjmuje tytuły. Jeśli ktoś zna tylko pół tytułu książki, to ten katalog mu już pomoże. Troszeczkę działa podobnie jak Google, choć jest znacznie inteligentniejszym narzędziem i bardziej zaawansowanym technologicznie. Jeśli dana książka, którą Państwo szukają przez nasz katalog, jest na przykład w systemie Legimi, czyli jest w postaci książki elektronicznej, to również Państwo od razu zobaczą to, że ta książka jest dostępna też elektronicznie i można ją sobie od razu do domu ściągnąć z internetu, z tego systemu Legimi, jeśli oczywiście tam jesteśmy zalogowani. A darmowe kody do systemu Legimi rozdajemy cały czas.
Można je pobrać w informatorium.
Można je pobrać w informatorium. Od 4 maja, bo ten miesiąc zaczął się 4 dniem, rozdajemy kody. Jeszcze pula jest, już się kończą, niestety.
Czy zmieniły się godziny pracy biblioteki?
Otwieramy również filię i otwieramy bibliotekę już w pełnym wymiarze czasu, takim jak przed epidemią. Z małymi być może wyjątkami tam w filiach niektórych, gdzie nie mamy pełnej obsady, być może będą pewne ograniczenia, ale to dotyczyć będzie być może tylko jednej filii. Także proszę śledzić nasz komunikat. Zamieścimy dokładny komunikat na stronie internetowej.
Czy planujecie Państwo kontynuację tej akcji Czytanie bez publiczności?
Tak, no nadal imprezy z publicznością nie mogą się odbywać stacjonarnie, zatem cały czas na naszym kanale YouTube staliśmy się takimi YouTuberami, można powiedzieć, bo ten kanał jest najprostszy z tego względu, że każdy ma do niego dostęp i muszę powiedzieć, że tych naszych filmów, na których nagraliśmy rozmowy, czy też nagraliśmy czytania właśnie głośne, już jest sporo, cieszą się one coraz to większym zainteresowaniem, wzrasta też i liczba wyświetleń. Jestem bardzo tutaj pod wrażeniem, że rzeczywiście nasi czytelnicy są też tak bardzo zaawansowani technologicznie, choć akurat YouTube nie wymaga może z ich strony techniki, a z naszej, a mamy tutaj odpowiedni sprzęt, mamy profesjonalne prawie, że kamery, mikrofony, światło i to nam tutaj umożliwia też nagrywanie w miarę dobrej jakości filmików, rozmów, czytań, także mogę zareklamować, są czytania literatury regionalnej. Czytamy też oczywiście Tyrmanda, w związku z rokiem Tyrmanda, o którym wspominałem. Także nasze filmiki w tej chwili już są, mają po kilkaset wyświetleń, a to przed epidemią się nie zdarzało. W tej chwili padają rekordy wyświetleń filmów.
Czyli zachęcamy do tego, żeby czytać książki, bo książki są dobre na wszystko, jak wiemy, a szczególnie w czasach pandemii czytanie książek jest bardzo dobrym sposobem na odreagowanie tych różnego rodzaju emocji, prawda?
Słusznie pani redaktor mówi, właśnie dzisiaj będziemy nagrywać naszą bibliotekarką, biblioterapeutką, właśnie film, rozmowę o właśnie roli książek w trudnych czasach, w trudnych momentach życiowych i wtedy co czytać, czy książka może nam pomóc. Będzie to, myślę, bardzo ciekawa rozmowa i pojawi się za parę dni na naszym kanale YouTube. Wystarczy na YouTube wpisać Biblioteka Herberta i każdy ten kanał znajdzie.
Serdecznie dziękuję. Zapraszamy do Biblioteki Zbigniewa Herberta.
Dziękuję za rozmowę. Do widzenia państwu, do widzenia pani redaktor.
Dziękuję bardzo.
Zostajemy przy temacie bibliotek. W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek Zielonogórska Książnica z kolei publiczna imienia Norwida zaprosiła na pierwszy po długiej przerwie Czwartek Lubuski. Tym razem spotkanie ze znanych wszystkim przy czym odbyło się oczywiście w przestrzeni wirtualnej, a jego gościem była wybitna krakowska poetka Ewa Lipska. Spotkanie prowadził ksiądz profesor Andrzej Draguła, a oto tego spotkania fragmenty.
Ogromnie jest mi miło, że znowu jestem w Zielonej Górze, tylko że bardzo żałuję, że jest to powrót wirtualny, bo jednak wolałabym być z państwem i rozmawiać bezpośrednio.
Wieczorem mamy zaproszenie na wernisaż Sądu Ostatecznego. Wchodzimy bez biletów, dzisiaj jest martwy wstęp. Proszę państwa, tak sobie zbudowałem taką analogię z tym naszym dzisiejszym spotkaniem. Dzisiaj wchodzimy też bez biletów, a wstęp jest live, czyli żywy. Pytanie tylko, czy to nasze spotkanie będzie właśnie jakąś, nie wiem, sądem nad czym? Nad poezją, nad poetką?
To mi przypomina, co napisał kiedyś Albert Camus, że nie oczekujcie na sąd ostateczny, ponieważ on dzieje się codziennie. I rzeczywiście, jak patrzymy na świat, na życie, na naszą małą kulę ziemską, to rzeczywiście ten sąd ostateczny dzieje się codziennie.
Jesteśmy nieustannie osądzani, czy też jesteśmy nieustannie w stanie jakiegoś stanu osądu, stanu kryzysu?
Ja myślę, że jedno i drugie, to znaczy dzieją się wojny wokół nas, prawda? Jest bieda, jest bogactwo, jest taka polaryzacja sytuacji, jest piekło, są wojny przede wszystkim, są wojny. Dzieją się koło nas, prawie na wyciągnięcie ręki. Można to porównać do swojego rodzaju sądu ostatecznego. Przyjmijmy, że to jest pewna metafora.
Może w związku z tym poproszę panią o przeczytanie wiersza pod tytułem Awaria świata.
Awaria świata. Nadchodzi awaria świata, ale jeszcze drzemie rozleniwiona w zaroślach. Pomrukują wiolonczele rozstrojonych traw. Już rozbrojone niebo, błyskawica udaje nocną lampkę. Jeszcze daleko grzmot. Mamy nadzieję, że ominie naszą wieś. Idziemy na piwo do pobliskiej knajpy. Jeszcze księżyc wrzucony do rzeki. Jeszcze nie dzieje się nic. Zjadamy miłość, wypluwamy pestki, patrzymy na złom cmentarza. Mniej więcej umarli, ale więcej nic.
Czy żyliśmy w takiej nadziei, że ta awaria świata ominie naszą wieś? Co to znaczy być właściwie poetą w czas awarii świata? Czy poeta ma zdolność przewidywania takich stanów?
Ja myślę, że ten wiersz nie przewidywał żadnej pandemii, bo to jest awaria świata dzieje się stale. Mhm. Także to oczywiście, że pandemia to jest taka cezura, to jest takie coś nagłego, co się zdarzyło w naszym życiu i co troszkę przewróciło nasze życie do góry nogami, zmieniło jego bieg, ale jesteśmy nieustannie poddawani wielu wiruskom, prawda? Są to wirusy pandemiczne, ale też są to wirusy polityczne, w których przyszło nam żyć. I osobiście nie wiem, które są gorsze. I ja myślę, że ta awaria tego psującego się co jakiś czas świata, to jest właśnie coś, co dzieje się stale w naszym życiu, coś, co obserwujemy dookoła nas. Takie wydarzenia, jakie były w Ameryce, prawda? Zamach terrorystyczny. To są takie reakcje łańcuchowe. My sobie tak słodko żyjemy, żyjemy, żyjemy i nagle coś się dzieje gwałtownego, nieodwracalnego. Na szczęście jeszcze nie ma w naszym obszarze geograficznym wojny, ale żyjemy najdłużej między wojnami, więc wszystko może się zdarzyć. Na razie gdzieś ta awaria omija naszą wieś. No bo powiedzmy sobie szczerze, pandemie zdarzają się co jakiś czas w historii ludzkości i są one mniej bardziej groźne. Akurat ta nasza w porównaniu, nie wiem, z dżumą, hiszpanką nie jest jeszcze tak dramatyczna, ale jak czasami zbiegają się ze sobą dwa wiruski, wirusek polityczny i pandemiczny, no to takie zderzenia są czasami dla nas trudne. Oczywiście trudno powiedzieć, że poeta przewiduje, bo nie jesteśmy prorokami jednak.
Pytanie, które mi się zrodziło przed chwilą, to jest pytanie o to, czy te awarie świata nas zmieniają. Ja bardzo lubię pani wiersz zatytułowany Jesteśmy i przeczytam ostatnią jego zwrotkę. Chcesz wiedzieć to, co będzie i to, co już było. Zejdź z wiedzy nieumyślnej i z umyślnych twierdzeń. Ani wstecz, ani naprzód nic się nie zmieniło. I to, co masz po prawej, masz po lewej ręce. Czy to jest taka diagnoza dotycząca naszej niezmienności, że mimo tego, że czegoś trudnego doświadczamy, to wciąż jesteśmy tacy sami po, jak byliśmy i przed? Bo ja mam wrażenie, nie wiem, czy się pani zgodzi, że my jednak wrócimy do... Oczywiście one to nie będą te same już kolejne, ale przecież wytoczymy sobie nowe, może nawet głębsze.
To jest i tak, i nie. Z jednej strony ludzkość jest niepoprawna i jak cała historia ludzkości pokazuje na to, że jednak nie wyciągamy wniosków z historii, w przeciwieństwie do znakomitych odkryć cywilizacyjnych, które zmieniają świat i nasze życie, to jednak gdzieś ta kondycja moralno-etyczna stale stoi w jednym i tym samym miejscu. A z drugiej strony powiem rzecz taką zupełnie osobistą, która zdarzyła mi się właśnie podczas tego pandemicznego czasu. Mianowicie z moją miłą sąsiadką wyjeżdżamy bardzo często w ostatnich dniach poza Kraków. I oczywiście jest to piękny jeszcze moment, bo to jest wiosna, prawda? Więc to jest taki wspaniały okres, gdzie wszystko zaczyna żyć na nowo, jest piękne, jest młode. Ta zieleń taka różna, w różnych odcieniach, barwach, takie dywany rzepaku. I po prostu nagle zaczęłyśmy się zastanawiać, patrząc na rysunek liści, obok których przechodzimy, że jak wspaniała, jak wielka jest ta natura, która się gdzieś dzieje obok nas i jak żyłyśmy dotąd, że po prostu jakoś nie było okazji. Chodziło się do pracy, wychodziło się do redakcji, biegało się po mieście, wpadało się do jakiejś galerii, wszystko było w biegu i nagle czas zwolnił i zaczęłyśmy obserwować coś, co przecież cały czas koło nas było. Działo się rokrocznie na wiosnę. Czyli prawda? To... I to są takie własne, jakieś bardzo osobiste refleksje, Znaczy takie dobre strony wiruska, można powiedzieć. Czy po prostu, że jest jeszcze taka chwila na milczenie, na jakiś oddech z dala od polityki, od katastrof, od brudnego, nieciekawego świata. Znaczy to są właśnie dobre strony. Natomiast nie bardzo, patrząc na te bardzo skrajne reakcje ludzi, nie wiem, wobec lekarzy czy wobec górników teraz, to jest coś, co będzie bardzo trudne do naprawienia i o to mam żal do polityków, że doszliśmy do takiego momentu.
Pani Ewo, jeśli pani pozwoli, to do polityki wrócimy później. Chciałbym jeszcze na chwilę się zatrzymać nad tym, co pani powiedziała. Ja daleki jestem od tezy, którą niektórzy chcą budować, że czas epidemii jest czasem błogosławionym, ale może stać się w jakimś sensie czasem szansy.
Może. Ja też tak uważam, że bardzo, bardzo możliwe, że dla wielu ludzi będzie to jakaś taka cezura w życiu, która nagle, to zaczynamy od nowa. To nasze życie już nie będzie tak wyglądać jak do tej pory, tylko zrobimy sobie jakieś korekty, coś się zmieni. Owszem, tak, jest też taka nadzieja.
W miniony wtorek zielonogórski Norwid zorganizował także spotkanie autorskie online z Jakubem Żulczykiem, pisarzem młodego pokolenia, absolwentem studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, autorem bestsellerowej powieści Ślepnąc od świateł, która sprzedała się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Michał Żulczyk jest współscenarzystą serialu o tym samym tytule, a serial okazał się być dużym sukcesem. Spotkanie prowadziła Agnieszka Sobiak, a autor opowiadał o swoich poglądach na wiele zjawisk istotnych dla niego jako pisarza i jako człowieka. Posłuchajmy.
O emocjach, które wzbudza jego twórczość.
Ja uważam, że to jest błogosławieństwo. Moja ostatnia książka, z tego co widzę po reakcjach takich czytelników, czyli Czarne Słońce, wzbudziła dosyć takie skrajne emocje. Od reakcji typu kompletnie tego nie rozumiem, co to w ogóle jest, do reakcji typu, że jest to w ogóle książka, która zmieniła komuś życie, przestawiła sposób myślenia i tak dalej. Prawie każdą moją powieścią tak jest, ale z tą ostatnią chyba najbardziej. Strasznie zakochałbym się w sobie i stracił orientację, gdybym był tylko po prostu kompletnie chwalony. Najwyższe formy uznania to jest już taka śmierć cywilna trochę dla autora. Moim zdaniem najważniejsze jest to, że moje książki żyją i że są czytane nawet już parę ładnych lat po ich wydaniu i że są ważne dla czytelników. I to jest najważniejsze. Czy dana reakcja jest pozytywna czy negatywna, jest tak naprawdę trochę mniej ważne od tego, że moja książka na przykład kogoś dotknęła, skomunikowała się z kimś, że wystąpiła nawet jakaś rozmowa. I nawet jeśli ta rozmowa skończyła się awanturą, to ta rozmowa była, ona miała miejsce. Że co by się nie działo, ja nie wołam w próżnię.
O różnorodności gatunków, które uprawia.
Kiedy ja piszę książkę, albo siadam do pisania, albo mam jakiś... przychodzi mi do głowy jakiś zrąb pomysłu, to ja w ogóle nie myślę o gatunku. Nigdy nie mam takiej myśli, że napiszę teraz kryminał albo napiszę teraz thriller. Próbowano mnie wielokrotnie zaklasyfikować i przy każdej książce. Ja już byłem autorem kryminałów, byłem autorem literatury młodzieżowej, byłem polskim Stephenem Kingiem i jakieś jeszcze inne głupoty o mnie pisano. I ja to odbieram tak, że ktoś robi mi kawały i przylepia mi takie kartki samoprzylepne z tyłu pleców i ja idę dalej, a te kartki się odklejają.
O tym, czy cały świat jest iluzją.
Ja gdzieś tam wierzę z jednej strony mistrzom zen, którzy mówią, że to, co my uważamy za pewnik, to kim jesteśmy, jakieś takie nasze poczucie ja, to czego jesteśmy pewni, jest trochę iluzją, bo jest zbiorem różnych pragnień i żądz i przyzwyczajeń. Jest takim po prostu rusztowaniem, które trzyma nas w kupie, abyśmy gdzieś tam kompletnie się nie rozlecieli i żeby nasze to pojmowanie świata było spójne, natomiast nie jest niczym pewnym ani trwałym i przemija i zmienia się cały czas jakby z momentu na moment, z chwili na chwilę. I rzeczywiście jest to dosyć iluzoryczne, ale z drugiej strony spędzamy mnóstwo czasu w internecie, zwłaszcza teraz, przejmujemy się rzeczami, że tak powiem, globalnymi, a mniej jakby poświęcamy uwagi temu, co jest jakby namacalne i co jest blisko nas i odgradzamy się bardzo od siebie i nie jesteśmy w jakimś kontakcie ze sobą. Na wielu etapach wydaje mi się, że wierzymy w mnóstwo iluzji. Każdy z nas ma zbudowany w głowie taki domek z kart i im bardziej się w ten domek z kart wierzy, tym bardziej boli i tym większa jest trauma, kiedy jakby rzeczywistość, właśnie życie mówi sprawdzam i ten domek z kart się jakoś rozpada.
O bohaterach swoich książek.
Moi bohaterowie, czy bohaterowie Wzgórza Psów, czy Ślepnąc od świateł, czy Czarnego Słońca, często są złapani w jakimś takim momencie, w którym wydaje im się, że są pewni siebie i pewni świata, który ich otacza na dobre i na złe. Potem nadchodzą jakieś wydarzenia, które weryfikują ten światopogląd i odwracają go do góry nogami. Natomiast ja chyba też jestem takim misiem o zbyt małym rozumku, aby mówić, że my jako ludzkość potrzebujemy tego czy tamtego. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie mówić w imieniu całej ludzkości. Nie wiem, czy ja jestem w stanie mówić nawet w imieniu ulicy, na której mieszkam. No, jakby ja jestem w stanie mówić w imieniu swoim i moich wymyślonych bohaterów, którzy też są tak naprawdę jakąś tam częścią mnie.
O tym, jak nie dać sobą manipulować.
Wydaje mi się, że warto zawsze trochę poobracać sobie w głowie swoje własne myśli, wytworzyć w sobie jakąś taką krytyczną pozycję do świata. Fajnie jest mieć coś, w co się wierzy. To właśnie daje nam jakieś takie oparcie w rzeczywistości, ścianę, o którą możemy się oprzeć. Poglądy polityczne, czy jakieś poglądy religijne, czy wiedza o nas samych. Potrzebujemy jakiejś tej matrycy, z którą będziemy biegać przez świat, ale fajnie jest tę matrycę kwestionować i po prostu myśleć krytycznie o świecie. Był kiedyś taki mistrz właśnie buddyjski, on się nazywał Dogen, on żył w XIII wieku i powiedział coś takiego: jeśli chcesz praktykować buddyzm, to kiedy spotkasz Buddę na swojej drodze, to bądź gotowy go zabić. I w bardzo wiele różnych sposobów można to zdanie interpretować, ale ja je rozumiem tak, że najbardziej krytycznym i ostrożnym należy być w takich momentach, kiedy wydaje się, że zna się wszystkie odpowiedzi. Ja uważam, że świadomość niewiedzy, świadomość tego, że nic nie wiemy, jest bardzo taka uwalniająca.
O prawdzie.
My wszyscy jesteśmy podatni na taką prawdę, jaka nam pasuje. Mózg człowieka działa w ten sposób, że selekcjonuje informacje po to, aby poczuć się lepiej, albo po to, aby nakarmić właśnie ten swój sposób patrzenia na rzeczywistość. Prawdą wydaje mi się to najlepsze, na co nas stać, czyli po prostu jakaś miłość, otwarcie na drugiego człowieka i po prostu bycie dobrym. Kiedy chce się czynić dobro i pracować na rzecz innych, to w tym momencie nie ma tutaj kłamstwa. To się wzajemnie wyklucza. Tak uważam.
O nihilizmie.
Ja to widzę nie tylko u ludzi bardzo młodych. Wydaje mi się, że żyjemy w jakimś takim momencie zmiany, że pewien porządek taki świata, w którym jeszcze na przykład dorastaliśmy, czyli wiara w to, że najlepszym porządkiem świata jest taki porządek neoliberalny, zachodni, demokratyczny i tak dalej. Wiara we wzrost gospodarczy, to nas w ogóle trzyma. Gdzieś tam wierzyliśmy w taką utopię tego, że ten świat będzie się rozwijał i rosnął po prostu w nieskończoność. Wierzyliśmy jeszcze taki trochę futuryzm. Tymczasem to na naszych oczach kompletnie się rozpadło i na świecie jest tyle problemów i nierówności, że zaraz te problemy mogą się tak nawarstwić, że my będziemy musieli bardzo ogromny wysiłek wykonać jako cywilizacja, aby podtrzymać to, co mamy, nie mówiąc już o jakimkolwiek pójściu dalej. I to jest taki pesymistyczny wariant przyszłości. Ludzie to czują, ludzie to widzą, ludzie słyszą o tym w mediach, czytają o tym i są przestraszeni. Nie tylko ludzie, którzy są młodzi, bo to jest normalne, że kiedy ma się lat 18 czy 20, to się żyje, jakby miało jutra nie być. Tylko że ja uważam, że nie można się poddawać. Ja uważam, że nawet jeśli prognozy są nieciekawe i mogą czekać nas gorsze czasy niż te, w których teraz żyjemy, to nie zwalnia nas z jakiegoś obowiązku pomagania, czynienia dobra, bycia dobrym człowiekiem i tak dalej. Ja nie kupuję nihilizmu.
Kulturalne lubuskie.
W tym roku po raz 40 miały się odbyć ogólnopolskie konfrontacje fotograficzne. Niestety nie odbędą się ze zrozumiałych względów. Na konkurs nadesłano z całej Polski prawie 300 prac. O konfrontacjach i 65. dorocznej wystawie fotografii Izabela Patek rozmawia z Marianem Łazarskim, prezesem Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Jesteśmy w Małej Galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Widzę tutaj wielkie paczki, w których są fotogramy nadesłane na kolejne konfrontacje fotograficzne, ale konfrontacje, które od pewnego czasu odbywają się co 2 lata, kiedyś odbywały się co roku, cieszą się wielką sławą i splendorem w całej Polsce. W tym roku nie odbędą się. Jak postanowiliście Państwo rozwiązać problem prezentacji tych prac?
Przede wszystkim przyjęliśmy pracę, bo termin był składania do 4 kwietnia, więc cierpliwie czekaliśmy, aż prace przyjdą. Jest ich prawie 300. i autorów jest 35-36, którzy przysłali te prace. No więc teraz cierpliwie czekamy, co dalej z tym zrobić. Przeliczyliśmy pracę, po prostu zobaczyliśmy, jak to wszystko wygląda, wszystko się zgadza, tylko samą wystawę odroczyliśmy na przyszły rok, ponieważ z tego, co widać, zresztą na co dzień słyszymy, oglądamy, że na pewno do końca roku nie da się tego przygotować i pokazać tej wystawy, ale ja zwróciłem się do autorów, wszyscy, którzy do tych wszystkich, których nadesłali pracę, czy chcą, żeby te prace im odesłać, czy chcą je zostawić do oceny na przyszły rok, więc zgodzili się, jak na razie wszyscy zgodzili się, nikt nie odmówił, że zostawiają te prace do oceny.
Czy uda się zebrać jury, by ocenić pracę?
Dobrze by było, chcielibyśmy jeszcze w tym roku tą ocenę zrobić. Jeżeli będą możliwości, to zrobimy, ponieważ jurorzy są z różnych stron, bo i z Berlina, i z Londynu, z Gdańska, i z Warszawy, i z Poznania. Więc tu z naszego kraju to łatwo jakoś tu ściągnąć, ale dotąd, dopóki granice są zamknięte, to nie ma możliwości, żeby tutaj ktoś przyjechał i to obejrzał. Jeżeli się wszystko jakoś odblokuje, to być może, że w tym roku tą ocenę zrobimy. I nic poza tym. Potem przygotujemy wersję ewentualnie elektroniczną tej wystawy, już tych wybranych prac. I do przyszłego roku będziemy czekali na możliwość, prawda, prezentacji w salach, bo oprócz tejże wystawy, jako tej konkursowej, planowana była również wystawa Związku Polskich Artystów Fotografików z Okręgu Poznańskiego oraz zdjęcia z takich kolekcji z Muzeum w Pile profesora Stefana Wojneckiego jako towarzyszące oraz sympozjum. To wszystko na razie zostało zawieszone, także to konfrontacje. Natomiast w dalszym ciągu nie zdążyliśmy do wszystkich dotrzeć, pokazać wystawy dla zwiedzających małej galerii, bo ona jest w tej chwili przygotowana i wisi 65. doroczna wystawa.
Wiadomo, kiedy 65. doroczną wystawę fotografii będzie można obejrzeć na żywo w małej galerii?
Na razie nie mamy zgody na udostępnienie. To kwestia chyba jakiegoś krótkiego czasu i będzie można otworzyć i wtedy zgodnie z przepisami będzie można tutaj obejrzeć te prace. Do tych zdjęć, do tej dorocznej wystawy jest katalog, wszystko jest już gotowe. Natomiast sama wersja elektroniczna tejże wystawy i katalogu jest na naszej stronie oraz na stronie małej galerii, a także filmik z tej galerii jest na YouTubie. Także to już udostępniliśmy w wersji elektronicznej. No myślę, że czas pokaże, że prawdopodobnie wszystkie prezentacje, jakie będą obecnie przygotowywane, to chyba będziemy musieli udostępniać wersję online, czyli na stronach albo galerii, albo na YouTubie, albo wszędzie, gdzie się tylko da, wersję elektroniczną. No takie są czasy i chyba długo takie będą. No, będzie równolegle fizycznie można pójść do galerii i zobaczyć, ale jednocześnie pokazać będzie to wersji elektronicznej. Na to jesteśmy zdani. Oczywiście do końca roku były planowane jeszcze inne wystawy i też to wszystko jest możliwe do zrealizowania, tylko pytanie, jak to udostępnić. Próbujemy jakoś do tego się dostosować, bo to nie jest trudne, ale w związku z tym musimy troszeczkę różnych porządków zrobić w samej galerii. Może uda nam się zmienić oświetlenie na bardziej takie przyjazne, jeżeli chodzi o fotografię. Oraz nie tylko znaczy fotografie, bo wszystko, co tu jest prezentowane, to musi być dobrze oświetlone w miarę, ale jednocześnie staramy się zmienić właśnie jeszcze wyposażenie ram wystawienniczych, żeby zmienić szyby na szyby, które są bezrefleksyjne. Nie jest to takie łatwe, ponieważ to dosyć drogo kosztuje, ale spróbujemy. Ponieważ jeżeli mamy takie później prezentacje zrobić w wersji elektronicznej, no to musimy się wyzbyć odbić od blików, które w szybach zawsze się znajdują. No i tu musimy się na to ustawić, do tego też tak chcemy to zrobić. Jak to wyjdzie? Zobaczymy.
Chodzimy Europejską Noc Muzeów. Do akcji włącza się także Biblioteka Norwida i zaprasza na wirtualną Noc Muzeów, Muzeum Ilustracji Książkowej. Jak ta noc będzie wyglądała, opowiedziała nam Anna Urbańska z Zielonogórskiej Książnicy.
Startujemy punktualnie o godzinie 16 na Facebooku Biblioteki i przenosimy się w lata 70. i 80. Będziemy prezentować dobranocki, bajki, filmy, które w tamtych czasach ekscytowały dzieci. Pokażemy dzieciom tamten świat, a dorosłych zabierzemy w podróż sentymentalną. Być może wielu z nas wyciągnie gdzieś z lamusa stare płyty z bajkami i rzutniki i pobawi się dalej oczywiście także w tę Noc Muzeów z myszką. A co mamy w programie? Na początek zaprosimy naszych widzów do Muzeum Ilustracji Książkowej. Będzie to film prezentujący najciekawsze skarby ekspozycji. Po muzeum oprowadzi widzów Maria Radziszewska, starszy kustosz naszej biblioteki, która opowie o zgromadzonych w muzeum zbiorach. A jest na co zwrócić uwagę, ponieważ w zbiorach muzeum znajduje się szereg przeróżnych ilustracji ukazujących rozwój ilustracji na przestrzeni dziejów książki drukowanej od XV do XXI wieku. I na przykładzie ilustracji w starych drukach, książkach i czasopismach XIX-wiecznych oraz współczesnych polskich projektach znanych ilustratorów można prześledzić, jak zmieniała się ilustracja, jak wyglądał rozwój ilustracji książkowej, od najstarszego drzeworytu poprzez miedzioryt, akwaforę, staloryt do litografii i drzeworytu sztorcowego oraz artystycznego drzeworytu i linorytu XX wieku. Oczywiście w muzeum znajdziemy także różne narzędzia drukarskie i dowiemy się, czemu one służyły, jak one wyglądały. Poznamy także prasę drukarską i o tym wszystkim opowie Maria Radziszewska, kustosz muzeum. Na koniec zaprosimy do obejrzenia prezentacji bajek muzycznych i słuchowisk dla dzieci nagranych na płytach winylowych w latach 70. i 80. przez wydawnictwo Polskie Nagrania Muza, do których głosów użyczało wielu znanych aktorów i będą to niezapomniane bajki-grajki. Także zapraszamy serdecznie o godzinie 16 na fanpage Biblioteki Norwida.
Jeszcze parę tygodni temu Zielonogórskie Muzeum Ziemi Lubuskiej informowało, że tegoroczna edycja Nocy Muzeów, ze względu na pandemię oczywiście, nie odbędzie się. Jednak dzięki życzliwości oraz pomocy ambasady Chin w Warszawie dzisiaj będzie można obejrzeć wystawę zatytułowaną Obiekty Światowego Dziedzictwa w Chinach, która zostanie udostępniona za pomocą łączy internetowych. I tak dziś od 17 do 24 muzeum będzie prezentować na Facebooku fotografie ukazujące najwspanialsze zabytki oraz miejsca kraju środka wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niecierpliwi tę samą trasę w pigułce będą mogli odnaleźć na muzealnym kanale YouTube. Teraz Andrzej Pierzchała w swoim cotygodniowym felietonie opowie o jednej ze swoich najnowszych literackich fascynacji, czyli o pewnym Kolumbijczyku i z całą pewnością nie będzie to Gabriel García Márquez.
Nicolás Gómez Dávila, Europejczyk z Bogoty, boży samotnik, myśliciel, pisarz, filozof i teolog polityczny, autor niezwykłej urody, a i głębi aforyzmów. Słowem, intelektualna rewelacja, którą ja odkryłem stosunkowo niedawno. Notabene dzięki niezawodnemu Rafałowi Zapadce. Serdeczne dzięki. Dotarła do mnie właśnie kolejna publikacja autorstwa Dávili, zatytułowana tajemniczo Nowe Scholia, czyli komentarze z grecka, w tłumaczeniu z hiszpańskiego niezmordowanego doktora Krzysztofa Urbanka. Toteż spieszę się podzielić z Państwem krótką refleksją na temat tej lektury, nie zapominając wszak, cóż, przypadki są ponoć tylko w gramatyce, że Nicolás Gómez Dávila zmarł 17 maja 1994 roku, a urodził się w dniu 18 maja roku 1913. Zatem rocznice wprawdzie nieokrągłe, 107 i 26 lat, ale tuż. Jako że nie jestem odosobniony w swoim zachwycie nad twórczością, ale też życiem Davili, tu krótkie zdanie spośród licznych not. Bardzo wcześnie zdobył gruntowną wiedzę w zakresie filologii klasycznej, kultury greckiej i rzymskiej oraz teologii, korzystając wyłącznie z tekstów źródłowych, oryginalnych. Nie wykonywał nigdy żadnego zawodu, odbywając jedynie ciągłe studia samodzielne w wielu dziedzinach nauk. Był genialnym samoukiem, absolutnie samotnym poszukiwaczem prawdy, dochodząc do najwyższego stopnia wtajemniczenia filosofii, umiłowania mądrości. To też mam i ja ogromny kłopot z obfitością przeróżnych interpretacji, na przykład każdy jego aforyzm to laska dynamitu. Przeczytany eksploduje i jest jak błyskawica w czerni nocy. Każdy aforyzm można zamienić na dziesiątki stronic analiz o treść zwiniętej w tym aforyzmie. Niby rzeczywistość zwinięta w hologramie. Jego twórczość pisarsko-filozoficzna, nieskończony, wielowymiarowy labirynt hologramów. Tym bardziej więc, że owe interpretacje, analizy, ba egzegezy zmierzają dokładnie odwrotnie do syntetycznych z natury wysiłków intelektualnych autora. To też niejako na koniec dwa cytaty, które wydawca umieścił na ostatniej stronie rzeczonej publikacji. Profesor Franco Volpi. Czasami podczas bezsennych nocy braliśmy do ręki książki pozostawione przez tego bożego samotnika, słuchaliśmy jego wyjątkowego i czystego głosu. Przyłączaliśmy się do jego samotniczej medytacji. Od tamtej pory dzieło Davili jest z nami już na zawsze. I profesor Adam Wielomski. Nicolas Gomes Davila to myśliciel szczególny w panteonie światowej myśli kontrrewolucyjnej. Jego oryginalność polega nie tylko na charakterystycznym stylu literackim czy zjadliwym sarkazmie. Tkwi ona przede wszystkim w głębokiej penetracji historii, idei cywilizacji zachodniej, czego wynikiem jest myśl, że cywilizacja ta uległa dezintegracji znacznie wcześniej, niż wydawało się to wszystkim klasycznym myślicielom prawicy XIX i XX wieku. Za upadek Zachodu nie odpowiada rewolucja francuska, nie odpowiada oświecenie, nawet nie renesans czy reformacja. Zdaniem kolumbijskiego myśliciela wszystko są to wyłącznie przejawy głębokiego pęknięcia intelektualnego, które miało miejsce już w XIII stuleciu. Być więc reakcjonistą, jak Gomes Davila sam się określa, to zażądać restauracji świata ideowego Zachodu sprzed XIII wieku. Oto kontrrewolucjonista integralny. Koniec cytatu. Oraz aforyzm, tak zwany aktualny. Jeśli Europejczyk zdejmie chrześcijańską tunikę i klasyczną togę, nie pozostanie z niego nic poza barbarzyńcą o bladym obliczu. Lekturę tę polecam Państwu zatem szczególnie serdecznie. Nicolas Gomes Davila, Nowe Scolia, do tekstu Implicite. Z hiszpańskiego przełożył, opracował i wstępem opatrzył Krzysztof Urbanek. Wydawnictwo Furta Sacra, Warszawa, 2019.
Dziś przypada także Dzień Teatru Publicznego. Co roku w tym dniu przed wszystkimi teatrami w Polsce utrzymywanymi z publicznego grosza ustawiały się długie kolejki, aby za te właśnie grosze kupić bilety na przedstawienia. W tym roku teatry mogą nawiązać do tej tradycji, proponując swoim widzom co najwyżej internetowe transmisje swoich przedstawień. Zrobią to także obie lubuskie publiczne sceny. Teatr imienia Osterwy w Gorzowie zaprasza na Wesele Wyspiańskiego w reżyserii Agaty Biziuk, natomiast lubuski Teatr w Zielonej Górze proponuje Trash Story Magdaleny Fertacz w reżyserii Marcina Libera. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej audycji. Janusz Muński, zapraszam za tydzień o tej samej porze.